Moi drodzy, ostatnia nauka rekolekcyjna. Zacznę ją tak trochę nietypowo, aczkolwiek w sposób, bym powiedział, z drugiej strony klasyczny, zachęcając do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Jest możliwość do spowiedzi świętej, ale zgodnie z zaleceniem księdza proboszcza nie w czasie nauki. Dopiero jak się skończy nauka, to wtedy znowu będzie można korzystać tutaj w tym kościele z tego sakramentu, który jest wspaniałym wynalazkiem Bożego miłosierdzia. Skoro już jesteśmy przy spowiedzi świętej, to od razu powiem o odpuście zupełnym, który może uzyskać ta osoba, która przynajmniej przez 3 dni brała udział w naszych rekolekcjach przy zachowaniu tak zwanych warunków zwykłych odpustu zupełnego. Ten odpust zupełny można uzyskać albo dla siebie samego, albo dla jednej osoby z nami. A te zwykłe warunki to jest właśnie spowiedź sakramentalna, komunia święta, odpowiednia wewnętrzna dyspozycja, czyli taki brak przywiązania do jakiegokolwiek, nawet najmniejszego grzechu i wreszcie modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Ten warunek odprawimy wspólnie na zakończenie przed błogosławieństwem. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. Zachęcam do tego, żeby korzystać z daru odpustów, nie tylko przy okazji rekolekcji, bo tych możliwości jest tyle, a jest to naprawdę wielki, wielki skarb dla nas. Dobrze, a teraz już przechodzimy do ostatniej nauki. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy na samym początku słowa: udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich. I to już tam jest dalszy tekst. Nie tylko o ten początek chodzi, że Pan Jezus udaje się do Jerozolimy. Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy. I jak widzimy to, co się tutaj dzieje i co było opowiadane w tej Ewangelii, to tchnie z tego tekstu jakaś ogromna samotność Pana Jezusa. On idzie zbawiać świat, a oni myślą o tym, jakie miejsce będą zajmować. Można tak powiedzieć obrazowo: Pan Jezus o niebie, a oni o chlebie. Jeszcze tego nie rozumieją, jeszcze muszą dojrzeć. A czasu już jest niewiele. Ale oni przejdą ten proces. Przyjdzie czas, kiedy będą musieli zdać egzamin i zdadzą go na celująco. Kiedy pójdą na cały świat i będą głosić Ewangelię. A przecież wszyscy apostołowie, za wyjątkiem najmłodszego świętego Jana, ponieśli śmierć męczeńską. Zdali ten swój egzamin. Jezus idzie do Jerozolimy i my idziemy tam razem z Nim. Idziemy razem z Jezusem do Jerozolimy, żeby razem z Jezusem tam umrzeć, żeby razem z Jezusem i dzięki Niemu zmartwychwstać. Jesteśmy z Chrystusem w drodze do Jerozolimy. I w tej drodze przeżywamy też te nasze rekolekcje, które nie są celem samym sobie, ale są środkiem, są pomocą, są takim przystankiem pośród codzienności, który ma naładować nasze akumulatory, prowadzić więcej Bożego porządku miłości w nasze życie, by ono nabrało nowego blasku, nowej jakości, żeby z pomocą łaski Bożej weszło na wyższy poziom świętości. Bo o czym marzy Bóg? O tym, żebym był świętym człowiekiem. Pomóżmy Panu Bogu zrealizować Jego marzenie. Pomóżmy Panu Bogu zrealizować Jego marzenie. Moi drodzy, ostatni dzień rekolekcji to jest też taki dzień podziękowań. To z pewnością jeszcze tutaj będzie miało miejsce, a ja chciałbym tak publicznie też podziękować tym ludziom, z których dorobku, myśli, rozważań, tekstów korzystałem. Na przykład świętej pamięci księdzu kardynałowi Joachimowi Meissnerowi, księdzu Wojciechowi Węgrzyniakowi, ojcu Stanisławowi Boganiczu, państwo Wołowowiczom. Wielu ludzi się złożyło na to, co tutaj można było wspólnie wysłuchać. Moi drodzy, gramatyka Ducha Świętego. On, ty i ja. Mówiliśmy o różnych rzeczach. Mówiliśmy o Panu Bogu, mówiliśmy o drugim człowieku. Dzisiaj na dwóch pierwszych duszach było coś innego niż będzie teraz. Był taki katalog siedmiu uśmiechów głównych. Temat był generalnie o chrześcijańskiej radości. Bo tak jak chrześcijanin z definicji jest człowiekiem wdzięczności, tak również możemy powiedzieć, że chrześcijanin z definicji jest człowiekiem radości. A smutny święty to jest naprawdę smutny święty. A nasz założyciel, kardynał Blond, mówił: świętość wasza niech będzie pogodna, jasna i radosna. I to sobie trzeba mocno w swój życiorys wpisać. A my dzisiaj będziemy przy takim punkcie, gdzie w tej gramatyce miesza się, albo jest wręcz zamienne, ty i ja. Ja i ty. Kiedyś taką anegdotę słyszałem o tym, że był taki zakochany chłopak, który przychodził do dziewczyny, która mieszkała w bardzo wysokim bloku, gdzieś tam dzwonił domofonem i ona pyta: kto tam? I on mówił: ja. Jak on mówił ja, to ona go nie wpuszczała. Dopiero jak powiedział: kto tam? Ty. Mógł wejść na nią. To jest w małżeństwie, moi, bardzo ważne. Ale zanim do tego dojdziemy, to po kolei. Z pewnością zauważyliście na świecie wiele różnych negatywnych zjawisk. No nie wszystko, co jest na tym świecie, się nam podoba. Może nawet jest coraz więcej takich zjawisk, które no jakoś nam przeszkadzają, uwierają nas. I słusznie. Bo jest tego zła sporo. I chcielibyśmy, żeby było inaczej. I też słusznie. Prawda jest taka, że trzeba spojrzeć na źródło tych negatywnych zjawisk. Jednym z takich większych źródeł tych negatywnych zjawisk to są kiepskie małżeństwa, to są słabe rodziny, to jest kryzys właśnie życia rodzinnego, życia małżeńskiego. I dlatego, że takie słabe są małżeństwa i takie słabe rodziny, to potem to się przelewa na inne struktury, na inne płaszczyzny, na inne rejony życia. I wychodzi jak wychodzi. Dlatego, chcąc odnowy, zmiany, przemiany, trzeba zacząć właśnie od źródła, trzeba iść w głowie. Jest drzewo i choruje, no to nie wystarczy pomalować liście na zielono, tylko trzeba iść w głąb, do korzenia. Tam musi nastąpić uzdrowienie. Jak korzeń będzie zdrowy, to wtedy wszystko w drzewie zacznie się we właściwy sposób pięknie rozwijać. I podobnie jest z tym wszystkim, co się dzieje wokół nas w świecie. Odnowa idzie przez odnowę małżeństwa, przez święte, udane, szczęśliwe małżeństwa, przez rodziny budujące swą przyszłość na fundamentach zbudowanych z kamieni przepalonych żarem Ewangelii. W oparciu o rodziny Bogiem silne. Tędy przyjdzie odnowa. I w tym kierunku trzeba podążać. Nie jest to łatwe, ale jest to absolutnie konieczne. I żeby tak było, moi drodzy, to ja taki znowu wyjmuję jeden kamyk z tej życiowej układanki i dzisiaj zacznę od tego w ogóle, że najlepsze życzenia składam wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Tak? Nie mam goździka żadnego, co prawda, ze sobą, ani tu i pana, ale jakbym był tak wygimnastykowany, to nawet do siebie bym się przed wami, bo nie panie powiedział, dziękuję za to wszystko, co dla świata i Kościoła czynicie. Bóg wam zapłać za to, kochane kobietki. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mówić o różnicach między kobietą i mężczyzną, między mężem i żoną. Bo że te różnice są, to jest rzecz jasna. Nie będziemy mówić o różnicach fizycznych, bo te są widoczne gołym okiem, ale będziemy mówić o różnicach głębszych. psychologicznie, o innej strukturze psychicznej, bo zrozumienie tego jest bardzo, bardzo istotne. No, można by się zastanawiać, co ja jako ksiądz, będę mówił po małżeństwie, tak? Znalazł się specjalista. No więc na swoją obronę, że tak powiem, chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, księża wbrew pozorom nie są z księżyca, tak, tylko z ziemi i w zwykłych ludzkich rodzinach się rodzili i wychowywali. Poza tym, moi drodzy, podstawą dobrej praktyki jest dobra teoria, a żeby być teoretykiem, wcale nie trzeba być praktykiem, ale praktyk z teoretyka zasobów może skorzystać i dobrze na tym wyjdzie. I wreszcie sobie tak myślę, że nawet, no nie wiem, jak ktoś jest trenerem drużyny koszykówki, to sam w życiu nie musiał grać w koszykówkę. Może nawet jeździć na wózku inwalidzkim, ale drużynę potrafi poprowadzić do mistrzostwa. Więc w takim duchu to proszę jednak przyjąć. Moi drodzy, różnice między mężczyzną i kobietą są wielorakie, o niektórych tylko sobie powiemy. Na przykład pierwsza to jest inny sposób myślenia. Jest różnica w logice męskiej i w logice żeńskiej. No facet myśli tak, bierze jakieś tam przesłanki, myśli i ma konkretne wnioski. To i to trzeba tak i tak zrobić. Natomiast kobieta, ona jakby od razu tak intuicyjnie mówi to, co czuje. I teraz ciekawa rzecz. Czasami to, co ona powie od razu tak, jak czuje, to facet do tego samego dojdzie, ale po tygodniu. I potem przyzna, faktycznie miałaś rację. Ta różnica w logice jest taka, że dla faceta 2 plus 2 to jest zawsze 4. A dla kobiety czasami 3,5, czasami 4,1, w każdym razie coś między 3 a 5. Tak wygląda w kobiecym wydaniu. No i moi drodzy, z tym sposobem, innym sposobem myślenia jest też związany od razu inny sposób mówienia. No bo właśnie, mężczyzna to, co przemyśli, to mówi, jakby wnioski końcowe. Natomiast kobieta myśli w czasie mówienia. Zaczyna z jednego punktu, potem mówi, ona w tym czasie myśli, nawet tak argumentuje sama przed sobą i na końcu też dochodzi do jakiegoś wniosku. Ale proszę się nie dziwić, że to, co mówi na końcu, znacznie różni się od tego, co mówiła na początku. Ona po drodze doszła tam do właśnie innych wniosków. Taki właśnie inny sposób mówienia i myślenia połączone ze sobą. Oczywiście no, klasyczną różnicą jest inna struktura potrzeb mężczyzny i kobiety. Wiadomo, kobieta potrzebuje czułości, opieki. O tym też już mówiliśmy, o tym mówieniu, że się kogoś kocha. Tak? Tu jeszcze by można dodać nawet o tym, żeby mąż często przytulał żonę. Człowiek jest człowiekiem, nie jest duchem. Ma też ciało. I cieleśnie też miłość trzeba wyrażać. Jest tyle pięknych sposobów, żeby powiedzieć komuś, że się go kocha. Z kolei no, mężczyzna potrzebuje takiego uznawania jego roli, tej głowy rodziny, żeby nie podważać jego kompetencji. No strasznie niemądrym jest mówienie mężowi na przykład, a nie mówiłam. Jeśli będą podważane jego kompetencje, jego osiągnięcia, to zacznie uciekać. Albo w apatię, albo w agresję, bo w ogóle znowu zacznie uciekać. Więc z pewnością nie warto. Moi drodzy, ciekawa rzecz, że kobiety i mężczyźni różnią się sposobem koncentracji, podzielności uwagi. Na przykład, kobieta może tak pracować, w tym czasie tutaj trzyma telefon i rozmawia. rozmawia przez niego, jeszcze nie ma słuchawki, sobie tak potrzebuje. Tutaj nogą połyskę z dzieckiem rusza, żeby zasnęło. I jednocześnie ogląda w telewizji swój ulubiony serial, tak? Jak się wszystko skończy, to wszystko będzie zrobione. Koszula wyprasowana, z koleżanką pogadała, nawet zdążyła jej powiedzieć to, co widziała w telewizji. Dziecko uśpione. 500 rzeczy może robić naraz. Nie ma problemu. Da radę. Natomiast facet idzie do garażu i tam te swoje środki. Nie daj Boże, tam wtedy przeszkodzi. On jest teraz skupiony na tej jednej rzeczy. Inny sposób koncentracji, podzielności uwagi. Moi drodzy, prawda jest też taka, że świat kobiecy i świat męski są inaczej skonstruowane. To wychodzi czasami w praniu, że tak powiem, przy pewnych zdarzeniach trudnych, które nam w życiu się mogą zdarzyć. Ja bym tu takie szklarskie porównanie użył, mianowicie świat mężczyzny jest zbudowany tak jak witraż, o, tak jak tu mamy witraże, pełno szybek połączonych i teraz tak jak jakiś tam kamień uderzy, to jeden element jest wybity, ale cała konstrukcja, reszta trzyma się. Natomiast świat kobiecy jest jak okno wystawowe w sklepie. Piękne, duże, jeden kamień i ciach, wszystko się rozwartuje. I teraz uwaga, co w takim momencie, jak się świat kobiecie zawali, czego ona wtedy oczekuje od mężczyzny? Wcale nie oczekuje, że on jej ten problem rozwiąże. Bo nawet to może się okazać niemożliwe. Ale wystarczy, że on ją przytuli, wysłucha, że ma w czyje ramię się wypłakać. Ona nie szuka nawet u niego rozwiązania. Tylko chodzi o to, żeby on ją wysłuchał, żeby pokazał, że ją rozumie, że jest przy niej. Dziś to mamy chusteczki takie już tylko prawie papierowe, ale kiedyś były inne. A wiecie, po co mężczyzna miał chusteczkę w kieszeni albo w marynarce? Przecież nie po to, żeby nos wyczyścić, tylko po to, żeby obetrzeć kobiecie łzy. Bo to jest chusteczka w kieszeni mężczyzny. Moi drodzy, teraz przejdziemy do odporności psychicznej. I tu jest dopiero ciekawa rzecz. Bo dobra, my nie mówimy, że kobieta to słaba płeć. Słaba płeć. To proszę sprawdzić statystyki, kto więcej popełnia samobójstw. Mężczyźni czy kobiety? To ja mam to powiem. Zdecydowanie częściej popełniają samobójstwa mężczyźni. Kobieta jednak w swojej strukturze psychicznej jest mocniejsza. Potrafi wiele wytrzymać. Chłop szedł na wojnę, a kobieta w domu to wszystko musiała ogarniać, to co było za wtedy. To nie wiem, czy to nie było czasami trudniejsze niż to bycie na pierwszej linii frontu. A jednak kobiety, znamy to dobrze też z historii naszego kraju, dawały radę. Niezwykle silna psychika kobiety. To jest, moi drodzy, trochę tak w tym kontekście, że mężczyzna jest takim zwanem glinianym, że się rozbije i jest rozbity. A proszę, drogie Pani, mi wybaczyć to porównanie, bo ono nie jest łatwe. I tylko jeden element mi tutaj chodzi, że kobieca psychika jest bardziej podobna do pałki policyjnej. Znaczy w takim sensie, że nagnie się, się nie zładzi. Nagnie się, on zatrzeszczy, ale wytrzyma. Także z tą słabą płcią, to ostrożnie. Moi drodzy, oczywiście czego innego i w innej dawce potrzebuje mężczyzna i kobieta. Kobieta potrzebuje, już to lekko było zasygnalizowane, uczuciowości, romantyczności, a mężczyzna potrzebuje praktyczności. I teraz możemy sobie ukłonić się sobie nawzajem i na przykład zrobić jakąś niespodziankę. Mąż dla żony, jakiś wiatr, jakiś prezent, jakiś perfum. Tak, nie musi być okazja, a nie musi być Dzień Kobiet. Codziennie może być Dzień Kobiet. Dzisiaj, tak nawiasem mówiąc, dostałem od jednej znajomej wiadomości, z Niemiec, która w pracy dostała kwiatek na Dzień Kobiet. Jednocześnie wszyscy mężczyźni w pracy dostali również dzisiaj kwiatek, bo jest równouprawnienie. W tym kierunku ja nie żartuję. Wyjątkowo. W momencie się zobaczy. Zobaczcie, w jakim kierunku ten świat zmierza. Moi drodzy, uczuciowość, romantyczność, praktyczność i dla męża też można jakąś niespodziankę. Też nie trzeba czekać na wielką okazję. Jakaś ulubiona potrawa, może wspólne wyjście do kina. Kiedy ostatni raz byliście w kinie? Kiedy ostatni raz byliście w teatrze? Mieszkacie w Szczecinie? To nie jest dziura za kawiarami. To są możliwości. Kiedy ostatni raz byliście w kinie? Kiedy ostatni raz byliście w operze? Kiedy ostatni raz byliście w jakimś muzeum? Nie w Lidlu. Nie w Serdosie. Nie w Kastoranie. Muzeum. Teatr. Koncert. Życie jest tylko jedno. Nawet te drogie perfumy. Nie chowaj tylko na lepsze okazje. Używaj codziennie. Nie zależysz tego na drugim świecie. Nie chowaj tej kasy skarpety. Wydawaj te pieniądze. Tu już wchodzimy do innego, moi drodzy, do innej różnicy. Mianowicie mężczyzna potrzebuje stabilizacji, a kobieta zmiany. No i taka dyskusja w domu. No moglibyśmy już te meble zmienić, przecież mają całe 2 lata. Zrób, no ale po co? To wszystko jeszcze dobre. Kobieta potrzebuje tego zmiany. To już nie jest to samo. Potrzebna jest zmiana. I facet musi to zrozumieć, bo musi ten portfel wtedy. Mężczyźnie wystarczy stabilizacja. On ma ten sweterek, taki tam lekko przykrótki już, z przetartymi łokciami, tam na plecach wypalone żelazko. No ale to jest całkiem dobry jeszcze. Z 5 lat jeszcze wystarczy. Różna struktura potrzeb. Moi drodzy, oczywiście no, klasyczną różnicą jest, mamy męża, żonę, mamy też dzieci. Zawsze proszę pamiętać, że dzieci to jest druga linia. Nigdy dziecko nie może być ważniejsze dla rodzica niż współmałżonek. Dla żony najważniejszy jest zawsze mąż, a dla męża najważniejsza jest zawsze żona. Dzieci to jest już następna linia. Nigdy nie mogą być dzieci między rodzicami. A to, co najpiękniejszego rodzice mogą dać dzieciom, to, żeby dzieci widziały, że rodzice się kochają. A dzieci są wyspy, mądre. One widzą może nawet więcej niż nam się wydaje. Jeśli dzieci będą widziały, że rodzice się kochają, to wielu kazań w takim domu nie trzeba będzie prawić. Ale rodzice właśnie, mimo od czego innego jest tata i od czego innego jest mama. Są inne rodzice, ale muszą trzymać jedną linię. To jest wtedy zdrowe wychowanie. Wtedy to jest zdrowy dom. Wtedy tam się dzieci zdrowo chowają. Moi drodzy, jest też oczywiście różnica w przeżywaniu seksualności. To nie jest najważniejszy temat w życiu małżeńskim. To nie jest też temat, który można wykreślić z życia małżeńskiego. To jest bardzo ważne, bo współżycie wyraża i umacnia miłość. Ale te różnice w przeżywaniu seksualności to ja już może zostawię faktycznie specjalistom. Moi drodzy, zobaczcie, ile tych różnic jest. To po co się zielić, jak to? Tak się różnili. Ranny mocny. Kiedyś na katechezie ksiądz pyta dzieci, czy wiecie, jakimi słowami został ustanowiony sakrament małżeństwa, a ja się zgłaszam. Ja wiem, no ja się powiem. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastą. Więc od razu to odpowiadam, że to jest prawda. Bo jak takie są różnice i tak się różnimy, no to jest takie piękne słowo, to jest komplementarność, dopasowanie się. Jedno z drugim idealnie pasuje. To jest klęskie, to wypukłe, a razem tworzy piękną całość. Komplementarność, mówiąc bardziej nowocześnie, komputerowo, mężczyzna i kobieta, mąż i żona są kompatybilni. Są kompatybilni. I o to, moi drodzy, to Pan Bóg tak wspaniale to wymyślił, że nie jesteśmy jednakowi, ale w swej godności jesteśmy równi. Rzeczywiście u Pana Boga jest równo uprawnienie. To jeszcze trzeba to odpowiednio rozumieć. Jest jedność w różnorodności. Tak to Pan Bóg ustawił i tego, moi drodzy, trzeba się trzymać. Dziś to żyliśmy takich czasów, że tego zdrowego ustawienia trzeba bronić. Że małżeństwo to jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. I że rodzina to jest mężczyzna, kobieta, mąż, żona i dzieci. Kiedyś nikt by się nad tym nie zastanawiał, czy nikt na ten temat nawet nie próbował dyskutować. Ale dzisiaj my też jesteśmy od tego, żeby taki zdrowy obraz małżeństwa i rodziny bronić i propagować. Moi drodzy, w tych różnicach, które tutaj przedstawiłem, które są takim wycinkiem tego, by małżeństwo było udane, szczęśliwe, żeby rodzina też była Bogiem się nauczała, Pana Boga zaprosić do swojego życia, do swojego mieszkania. To jest wezwanie do tego, żeby po prostu, wiedząc o tych przeszkodach, o tych różnicach, wychodzić sobie naprzeciw. Skoro wiem, że ten drugi, ta druga jest taki, a nie inny, to ja to będę rozumiał, że on w danym momencie tak, a nie inaczej reaguje. Nie robię wtedy z tego problemu. Tylko właśnie umiem usłużyć. Syn człowieczy nie przyszedł, żeby usłużyć, żeby służyć i dać swoje życie na ogół za wielu. I w małżeństwie też trzeba sobie nawzajem służyć. Wtedy będzie to małżeństwo udane, szczęśliwe, trwałe. A o takie przecież nam chodzi. Szczęśliwe małżeństwo to dobra rodzina. Rodzina Bogiem silna, bo Bóg jest tym wszystkim najważniejszy. Jak będą takie małżeństwa, takie rodziny, lepiej zacznie dziać się w świecie i te negatywne zjawiska, o których mówiłem na początku, zaczną znikać. A świat zacznie się kręcić we właściwą stronę. I zaczniemy jeszcze lepiej budować to, o czym tak często mówił święty Jan Paweł II. Cywilizację miłości. Moi drodzy, kończąc dzisiejsze rozważanie, chciałbym przytoczyć fragment żydowskiego Talmudu, czyli takiego komentarza do Pisma Świętego. Tam, w tym żydowskim Talmudzie jest wytłumaczone, dlaczego Pan Bóg stworzył kobietę z żebra Adama, a nie z jakiejś innej części ciała. Oczywiście my rozumiemy, że to jest w ogóle z tym stworzeniem z żebra pewien obraz, to trzeba odpowiednio rozumieć. No więc jest to tak wytłumaczone, że Pan Bóg nie stworzył kobiety z pięty mężczyzny, żeby żona nie była tylko podnóżkiem i służącą Pana swego. Nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny, żeby mu żona po głowie nie skakała. Ale stworzył z żebra, czyli z czegoś, co jest blisko serca. Żeby te jej serca były zawsze blisko siebie. I żeby zawsze biły w tym samym rytmie. To nie musi być rytm czaszy, salsy, ani argentyńskiego tanga. Ale to musi być rytm miłości. Prawdziwej miłości, która od Boga pochodzi i ku niemu prowadzi. I pamiętajmy, że jedyną miarę